Bracia, drugim tematem, któremu poświęcimy ten czas, uwagę naszą, będzie temat pod tytułem Kult Marii. W Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale czytamy bardzo ciekawą historię. Rozdział Dziejów Apostolskich. Od wiersza 24 do 35 przeczytamy. Albo może od 21. A gdy się to dokonało, postanowił Paweł w duchu, aby przeszedłszy Macedonię i Achaję, wszedł do Jerozolimu, mówiąc, iż potem, gdy tam będzie, będę muszę i Rzym widzieć. A posławszy do Macedonii dwóch z tych, którzy mu służyli, Tymoteusza i Erasta, 19 rozdział Dziejów Apostolskich, sam do czasu został w Azji, a pod on czas stał się rozruch niemały około Drogi Bożej. Albowiem niektóry złotnik, imieniem Demetriusz, który robił kościoły srebrne Diany, niemały zysk przywoził rzemieślnikom. Przywodził, które zgromadziwszy i inne, którzy takież rzemiosło robili, rzekł: mężowie, wiecie, iż z tego rzemiosła mamy dostatki nasze? A widzicie i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale mało nie po wszystkiej Azji ten Paweł namówił i odwrócił lud wielki, mówiąc, że to nie są bogowie, którzy są rękami uczynieni. Przetoż nam się obawiać potrzeba, aby nie tylko rzemiosło nasze w lekkie poważanie nie przyszło, ale aby i kościół wielkiej bogini Diany za nic nie był poczytany, a żeby nie przyszło do skazy dostojeństwo jej, którą wszystka Azja i wszystek świat chwali. A słuchając tego i będąc pełni gniewu, krzyknęli, mówiąc: wielka jest Diana Efeska. I było pełno po wszystkim mieście zamieszania i wpadli jednomyślnie na plac, porwawszy Gaja i Arystarcha, Macedończyki, podróżne towarzysze Pawłowe. A gdy Paweł chciał wnieść do pospólstwa, nie dopuścili mu uczniowie. A niektórzy też z przedniejszych mężów azjackich, będąc mu przyjaciółmi, posławszy do niego, prosili go, aby nie wychodził na plac. Wtedy jedni tak, a drudzy inaczej wołali, albowiem ona gromada była zamieszana, a więcej ich nie wiedziało, dlaczego się zbierzeli. A z onej zgrai wywlekli Aleksandra, którego popychali Żydowie, a Aleksander, skinąwszy ręką, chciał dać sprawę ludowi. Ale gdy poznali, iż był Żydem, wszczął się jednostajny głos od wszystkich, jakoby przez dwie godziny wołając: wielka jest Diana Efeska. Wtedy pisarz, ośmierzywszy onę zgraję, rzekł: mężowie efescy, i któryż jest człowiek, co by nie wiedział, iż miasto efeskie opiekuje się kościołem wielkiej bogini Diany i obrazem, który spadł od Jowisza. A ponieważ się temu nikt sprzeciwić nie może, słuszne, abyście się uspokoili, a nic stopliwie nie czynili. Przeczytamy sobie jeszcze dalej. Albowiem jeszcze przywiedli tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami bogini waszej. A jeśliż Demetriusz i ci, którzy z nimi są rzemieślnicy, mają co przeciw komu, wszak bywa prawo, są też starostowie, niechże jedni drugich pozywają. Wierzę, że braterstwo czytali tę historię, ale dobrze jest, aby pewne skojarzenia sobie przywołać i uświadomić pewne szczegóły związane z tą historią. A mianowicie Efes i Diana Efeska. Trzeba wiedzieć o tym, że Efes był na terytorium Imperium Rzymskiego, ale zanim to imperium się wzmocniło, to w Efezie już dawno, dawno rosła wzmacniała się, rozwijała się wiara pogańska, której kulminacją było wybudowanie wspaniałej budowli świątyni Artemidy albo Diany. Ponieważ Artemida i Diana to jest ta sama nazwa, tylko albo grecka, albo rzymska. Jest to jeden ze starożytnych 7 cudów świata, świątynia Artemidy. Okazały gmach, którego zdobiło 27 kolumn. Każda kolumna symbolem była prezentu od poszczególnych królów, którzy wyznawali tę właśnie religię i kult tej Diany efeskiej i wyrażali w ten sposób solidarność i zwartość. Oto my, królowie poszczególnych rejonów, krain, solidaryzujemy się, uwielbiamy tą właśnie Dianę efeską. Wspaniałe kolumny, wspaniała cała budowla. No i co tam się działo, to historycy opisują. Nie jest naszym teraz tematem poświęcenie czasu, co tam się działo, bo mamy inne jeszcze cele. Chcę tylko powiedzieć, żeby znać sprawę, że w tym właśnie Efezie kult Diany efeskiej utożsamia się z kontynuacją wcześniejszych ludów, które mają wspólny mianownik kult Matki Niebios. Kult Matki Niebios. Popatrzmy, że już prorok Jeremiasz. Prorok Jeremiasz, który w VI wieku przed naszą erą pisze takie słowa, rozdział 44 proroctwa Jeremiasza. Wiersz 17 do 25. 44 rozdział proroctwa Jeremiasza od wiersza 17. Ale dosyć uczynimy każdemu słowu, które wyjdzie z ust naszych, kadząc Królowej Niebieskiej, sprawując jej ofiary mokre, jakośmy czynili my i ojcowie nasi, królowie nasi i książęta nasi w miastach judzkich i po ulicach jeruzalemskich, a najadaliśmy się chleba i dobrze nam było, a nic złegośmy nie widzieli. Ale odtąd, jakośmy przestali kadzić Królowej Niebieskiej i sprawować jej ofiary mokre na wszystkim naszym wschodzie, a od miecza i od głodu niszczejemy. A gdy kadzimy Królowej Niebieskiej i sprawujemy jej ofiary mokre i zali jej bez mężów naszych placki, czynimy kształtując je i sprawując jej ofiary mokre, wtedy rzekł Jeremiasz do wszystkiego ludu, do mężów i do niebios i do wszystkiego pospólstwa, którzy mu tak odpowiedzieli, mówiąc, zali nakadzenie, któreśmy kadzili w miastach judzkich i w ulicach jeruzalemskich, wy i ojcowie wasi, królowie wasi, książęta wasi i lud ziemi nie wspomniał Pan, i nie wstąpiło to na serce jego, także nie mógł Pan dalej znosić złości spraw waszych i obrzydliwości, któreście broili. Dlatego się stała ziemia wasza spustoszeniem, zdumieniem i przekleństwem, tak że nie masz w niej obywatela, jako się to dziś okazuje. Dlatego żeście kadzili bałwanom i żeście grzeszyli przeciw Panu, a nie słuchaliście głosu Pańskiego, a tak w zakonie Jego i w ustawach Jego, ani w świadectwach Jego nie chodziliście, dlatego przyszło na was to złe, jako się to dziś pokazuje. Nadto Jeremiasz do wszystkiego ludu rzekł i do wszystkich niewiast. Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy ludzie judzcy, którzyście w ziemi egipskiej. A tak rzekł Pan zastępów, Bóg Izraelski mówiąc, wy i żony wasze, mówiliście usty swemi i wypełniliście rękami swemi mówiąc, uczynimy dosyć ślubom naszym, któreśmy poślubili, abyśmy kadzili Królowej Niebieskiej i sprawowali jej ofiary mokre, a tak wszystką siłą wypełniacie śluby wasze i samym skutkiem wykonywacie śluby wasze. A więc mamy opis, że Kult Królowej Niebios zakradł się również do narodu wybranego. I za karę dostali się w niewolę egipską. Jeremiasz świadomy był tego, że jest to obrzydliwością Bogu. Ponieważ Bóg, wybierając ten naród, zaznaczył w drugim przekazaniu. Przewidział Bóg, że ten naród wybrany będzie twardego karku i mimo tego, że dał im takie prawo, mimo tego, że dał takich sług wspaniałych, będą błądzić. I przez proroków prostował ich drogi, karał. Ale nam najistotniejsze jest to, że kult świętych nie zaczyna się od Efezu. Nie zaczyna się nawet od czasów Jeremiasza. Wykopaliska archeologiczne wskazują, że Królowa Niebios już była w Babilonie. I Królowa Niebios była prawie we wszystkich religiach pogańskich. To jest skutkiem tego, że właśnie przeciwnik Boży starał się, aby wprowadzić na miejsce właściwego wielbienia Boga Stwórcy Niebieskiego konkurentkę. I żeby odwrócić uwagę ludzi i uczucia, aby zamienić to na kult bogini zmyślonej lub też rzeczywistej jakiejś istoty, która była śmiertelną. I stąd widzimy, że to była kontynuacja kultu, który zakradł się już od starożytnych czasów, a w Efezie miał kulminację swoją na owe czasy, że to była okazała budowla, którą się chełpili, że taka wspaniała, faktycznie pod względem architektury była wyjątkową. I w tej budowli ta właśnie bogini była czczoną na taką miarę, że Bóg uznał, aby we właściwym momencie uczynić coś, co nie jest podane w Biblii, ale podaje pewien profesor amerykański z uniwersytetu w swojej książce pod tytułem Charyzmaty Rzymu Starożytnego i dotyczy roku od setnego aż do 400, ten przedział czasu. I w swoim opisie wczesnego chrześcijaństwa i tych towarzyszących zjawisk między innymi powiada na temat wydarzeń, jakie stały się w świątyni Diany albo Artemidy, gdzie był apostoł Jan. Apostoł Jan był w Efezie i nawet, jak później zauważymy, niektórzy udowadniają, że w Efezie zmarła matka Jezusa. I na temat miejsca grobu matki Jezusa są kłótnie między teologami katolickimi, bo jedni chcą koniecznie udowodnić, że w Jerozolimie, a drudzy mówią, że nie w Efezie. Są pewne racje po jednej stronie, pewne po drugiej, ale no, to nam jest temat uboczny. I opisuje ten profesor taką historię, że kiedy Jan, apostoł, wszedł do tej świątyni, to wypowiedział takie słowa. Boże, na imię którego umyka każdy bożek, demon i nieczysta siła. Niech demon tego miejsca ucieknie na Twoje imię. Wypowiedział takie słowa i kiedy wypowiedział te słowa, ołtarz Diany rozpadł się na wiele kawałków. A połowa świątyni runęła. Efezjanie byli pod takim wrażeniem, że jedni upadli, inni uciekali, a większość oddała chwałę prawdziwemu Bogu, krzycząc, nie ma innego Boga jak Jahwe. Nie podaję tego jako pewnika. Podaję tylko, że zacny człowiek, profesor z Uniwersytetu w Yale, Stanów Zjednoczonych, podaje to, być może uzasadnia, ale nie wnikając w to, czy to była przyczyna Jana, apostoła, czy jakaś, w każdym razie po świątyni tej z
zostały tylko wspomnienia. Została zniszczona. I teraz wracamy znów do historii, którą czytałem z Dziejów Apostolskich. Otóż apostoł Paweł, wiedząc o tym, że w tym mieście pełnym bałwochwalstwa i demonizmu, i spirytyzmu, gniazdo tam było, trzeba po prostu coś z tym zrobić. Będąc człowiekiem, nauczycielem taktownym, podobnie jak w Koryncie, nie chciał ich wprost oskarżać, że są bałwochwalcami, że takimi. Natomiast chciał swoją metodą udowodnić im, że jeden jest najwyższy Bóg, prawdziwy, lecz niestety do tego nie doszło. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej rozpoznali intencje apostoła Pawła rzemieślnicy. Oni wiedzieli, że jeśli kult Jany zostanie obalony, to oni z torbami pójdą. Oni mnożyli różne medaliki, mnożyli różne figurki, różne obrazki i tak dalej. I oni wiedzieli, że to jest podcięcie gałęzi, na której siedzą. Ale czy powiedzieli, słuchajcie, my stracimy pieniądze, więc wiedzieli, na tyle byli mądrzy, żeby ludziom nie mówić się, słuchajcie, nie z tego Pawła, nie słuchajcie tylko nas, bo my stracimy pieniądze. Oni byli na tyle chytrzy, nie, bo przecież Diana, nasza religia, nasza duma tej kultury, naszej wiary i tak dalej, tu będzie podważony autorytet. A więc odwrócili uwagę od rzeczywistego powodu oburzenia, skierowali to na najbardziej subtelne uczucia, na których grali, grają i jeszcze jakiś czas będą grać. Ponieważ nie trzeba daleko sięgać. Wiemy, ile pieniędzy zarobiono przy różnych okazjach, a nawet ostatnio. Ja chcę powiedzieć, że miałem kiedyś wątpliwe jakości przywilej być na Jasnej Górze. I zanim dotarłem do wnętrza, to po drodze cały sznur stolików i taki papież, gipsowy, mosiężny, z gliny, z drewna, ze złota, ze srebra, różnego rodzaju. Obrazki Matki Boskiej z różnych miejscowości, różnych wielkości, w różnych ramkach i tak dalej. Ale kiedy na jednym ze straganów powiedziałem, proszę pana, ja bym chciał kupić Nowy Testament. A gdzie to się kupuje? Ja mówię, w najświętszym miejscu. Tu, gdzie jest centrum życia duchowego naszego kraju, to tutaj chcę Święte Pismo kupić. Byłem zaszokowany. Gdzie to można kupić? Ale pełno tego wszystkiego było. A więc z tego powodu pojawiła się sprawa prześladowania kogo? Następców Chrystusa. Apostoła Pawła, jego zwolenników. A więc widzimy, całe masy efeskie my wam pokażemy. Racja była po czyjej stronie? Po stronie kilku apostoła Pawła, zwolenników, przyjaciół. A więc nie ilość tutaj decyduje, tylko prawda decyduje. Ponieważ ten, który wymyślił kult, nie umarł. On tylko swojej chytrości w każdym okresie następnym przemieniał ten kult w nowe imiona, w nowym środowisku, z nowymi argumentami. I kiedy odstępcy od prawdziwego chrześcijaństwa dali posłuch jemu, on również sprzętnie to wykorzystał, aby wprowadzić również kult Królowej Niebios do tak zwanego chrześcijaństwa. I oto jest sytuacja taka, że w 325 roku na Soborze Niceńskim najpierw delikatnie ustanawia naukę, dogmat o Trójcy, że nie jest jeden Bóg najwyższy, Stwórca Wszechświata, ale jest trzech równych. Ojciec, Syn i Duch Święty. Że oni trzej są równi. A przez cały Stary Testament zauważamy, Jan jest jeden, najwyższy. Czy to słowo najwyższy nie mówi? I nie masz mnie równego. Ale prowadzono w majestacie tytułów, różnych szat i tak dalej. Nie. Tamto było prawdą, ale teraz on się, ten Bóg objawia się, ale w trzech obliczach. W jednym obliczu jako Ojciec, w jednym jako Syn, w jednym jako Duch Święty. Nie czas teraz sobie tłumaczyć, czy to było prawdą, czy nieprawdą, że jest Trójca, nie Trójca, ale chodzi nam o to, że ludzie nie wiedzieli, co się kryje za tym zamiarem wprowadzenia Trójcy. Bo niedługo upływa czasu, 435 rok, znów jest zwołana sprawa do właśnie Efezu. Ciekawa rzecz. Znów w Efezie ustanawia się w majestacie szat, w majestacie autorytetów, różnych dostojników, już nowo powstałego kościoła i tworzy się kult Marii. Robi się to w ten sposób, że skoro Jezus jest drugim Bogiem, a ona jest matką, wobec tego jest Matką Boską, co jest logiczne, prawda? Więc musimy zmienić określenie Christotokos na Theotokos. Z imienia Matka Chrystusa na Matkę Bożą. Bo najpierw uchwalono, że Jezus jest Bogiem, a wobec tego, jeśli ona urodziła Boga, to jest Matką Boga, Matką Bożą. Albo popularnie zwaną Matką Boską. No i rodzi się następny błąd. Ale błąd rodzi błąd. Konsekwencje tego muszą być i stają się konkretne. A mianowicie w 1545 roku znów dochodzi nowy dogmat o dziewictwie, że Maria, Matka Boska, zawsze dziewica. Zawsze dziewica. Co często słyszą słuchacze Radia Maryja. I dlatego też ważną rzeczą, żebyśmy też uświadomili sobie, z czego wynika ten dogmat o tym, że ona zawsze dziewicą jest. Otóż zaczyna się to od pewnego bajecznego wydarzenia. Mianowicie odkryto tak zwaną protoewangelię Jakuba. Wiemy o tym, że oprócz kanonicznych ksiąg Nowego Testamentu, które pojawiały się w odpowiednim czasie i ostatecznie były zgromadzone, ustalone, że to jest kanon Nowego Testamentu dla chrześcijan. Pojawiało się mnóstwo apokryfów, ksiąg, które obok wielu ciekawych myśli i mądrych rzeczy napisali bzdurne, ujmujące powagę Pisma Świętego ksiąg. Na przykład Ewangelia dzieciństwa Jezusa Chrystusa. No i podano, że jak był Jezus malutki jeszcze, to razem z innymi dziećmi lepił ptaszki. Tylko jego ptaszki ulepione z gliny od razu leciały do nieba. A więc takie bzdurki, jak zaczęli pisać, to mądrzejsi ludzie zaczęli myśleć, co w takim razie te Pismo Święte, to wszystko to razem do worka i na śmierć. To był po prostu chwyt diabła, żeby wymieszać świętość z półświętym i poderwać opinię i po prostu obedrzeć dostojeństwa Pisma Świętego. I oto jest jedna z takich ksiąg, nazywa się Protoewangelia, której zauważono taki szczegół. Mianowicie, zacytuję to, teoretycznych dowodów wiecznego dziewictwa Marii dostarczył powstały wówczas apokryf, tak zwana Protoewangelia Jakuba, pismo nieznanego autora, pochodzące prawdopodobnie z końca III wieku, Apokryf ten zawierał historię dzieciństwa Jezusa i był właściwie owocem spekulacji ascetycznej i korektywem tego, co wbrew ideałowi ascetycznemu powiedziane zostało o Jezusie i Marii w Ewangeliach kanonicznych. O czym mówi protoewangelia Jakuba? I fragment. Kapłani za cudowną poradą Bożą oddają Marię pod opiekę Józefa, cnotliwego starca, starego wdowca, który pewnego dnia spostrzega z przerażeniem, że Maria jest brzemienna. Potem jest spis ludności. Józef udaje się z Marią do Betlejem. W drodze rodzi się Jezus. Józef biegnie po położną. Jaskinię zasłania jasny obłok. Położna głosi wielki cud narodzin z dziewicy. A wychodząc z jaskini spotyka Salomę, której mówi o tym, co widziała. Salome opowiada uroczyście, że nie wierzy temu, dopóki sama się nie przekona. Położna prowadzi ją, aby Salome mogła przekonać się, że dziewictwo Marii zostało zachowane. Niedowiarstwo Salome zostaje rozproszone, ale i ukarane. Jednocześnie usycha jej ręka. A więc musiała przyjść, zobaczyć, że ona jest w dalszym ciągu dziewicą. No, z jednej strony nagroda, że przekonała się, a z drugiej strony kara za to, że była tak niewierną, usycha ręka. Pomijamy to, że tutaj na przykład mówi o wdowcu Józefie, o czymś innym i tak dalej. Jest to mały sygnał tego, że to jest oparte na po prostu niepoważnych argumentach. Ale skoro dzisiaj, w XXI wieku, można podawać różne informacje i ludzie połykają to jak śpiący muchy. I teraz, proszę bardzo, teraz drugi, trzeci, czwarty wiek, w jakim poziomie świadomości ludzie byli? Czy umieli pisać, czy czytać, czy mogli porównać z Nowym Testamentem, czy Starym Testamentem? Tak, podali w majestacie z ambon, tak jest. No i w takim razie jest dziewictwo aż do dzisiaj i Radio Maryja mówi, wiecznie dziewicą. Ewolucja tego kultu rośnie dalej, dalej, dalej. Dodają różnego rodzaju święta w związku z tym i wreszcie dochodzi do roku 1854, w którym uchwalono w majestacie urzędów dogmat o niepokalanym poczęciu Marii. 1854 rok. Kolejny dogmat, że Maria była bezgrzeszną. Że Maria była bezgrzeszna. W 1950 roku Pius XII, którego niektórzy pamiętają z nas, ustanawia znów razem ze swoimi kardynałami kolejny dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Wcześniej już to było święto na tę okoliczność wprowadzone, natomiast już urzędowo zatwierdzono i zobowiązano wszystkich do przestrzegania w 1950 roku, że Maria jest w niebie. Zabrana została z ciałem do nieba. I teraz przechodzimy do następnej sprawy, mianowicie jaką uczyniono Marię w wyniku kolejnych tych dogmatów, tych nauk, które do dzisiaj jeszcze przynoszą swoje owoce. A mianowicie przyglądnijmy się temu, jak to wygląda. Oczywiście nie czas jest omówić wszystkie szczegóły, ale ograniczę się tylko do niektórych, że same Ewangelie wskazują, że miała potomstwo jeszcze inne. Jeśli mowa jest, że Jezus był pierworodnym, to znaczy, że pierwszego urodziła, to upoważnia nas do wniosku, że były następne dzieci.
Oczywiście katolicy mają na to również pewnego rodzaju wytłumaczenie, ale to jest ich sprawa. Natomiast Pismo Święte Nowego Testamentu przynajmniej w 6 miejscach, a nawet 7 miejscach wyraźnie podaje o tym, że jeszcze była rodzina Marii, synowie, córki. Następna sprawa to sprawa niepokalanego poczęcia. Otóż mimo tego, że jest to ogłoszone, jest to usankcjonowane i kanony są, a więc pewnego rodzaju groźby podane, że gdyby ktoś tego nie uznał, jakie mogą być tego konsekwencje, to chcemy powiedzieć, że wbrew dogmatowi, że nieomylny jest papież, który mówi ex cathedra, jest to jeden z dowodów, że jeden papież uczył inaczej, drugi uczył inaczej. Bo to właśnie Leon XII wprowadza, raczej jeśli chodzi o niepokalane poczęcie, to wcześniej. Ale chcę powiedzieć, że Leon I, który panował w kościele między 440 a 461 roku, rokiem był jego pontyfikat, powiedział takie słowa. Tylko Pan Jezus wśród ludzi narodził się niepokalany. Sam papież, jako głowa Kościoła rzymskokatolickiego, powiedział, tylko Jezus był niepokalany. Nie wiedział jednak, że za jakiś czas będzie to zupełnie inaczej nauczane. Natomiast Grzegorz VII, którego pontyfikat trwał od 1073 do 1085 roku, między innymi powiedział, tylko Chrystus poczęty bez grzechu. Tylko Chrystus poczęty bez grzechu. Nie mówimy tutaj o tym, że błądził również w pojęciu Chrystus, bo Chrystus był poczęty jako nowe stworzenie. Następna sprawa, że w niebo wzięta. Encyklopedia Biblijna w 2 tomie na stronie 54 mówi, na ten temat nie można powiedzieć nic pewnego. Katolicka Encyklopedia Biblijna, gdzie wypowiadają się mądrzejsi trochę ludzie, wypowiada tak. Na temat wniebowzięcia nie można powiedzieć nic pewnego. A więc dyplomatycznie to rozwiązują. Natomiast Kościół katolicki twierdzi, że objawienie 12 rozdział, pierwszy wiersz, gdzie mówi, że niewiasta obleczona w słońce to jest właśnie Maria, to do niej się odnosi, że to ona jest w niebie i tak dalej, i tak dalej. To również zaprzecza różnym biblijnym i logicznym dowodom. Bo jak może materia znajdować się w stanie nieba? Znaczy Pismo Święte mówi, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczy. Że do nieba nikt nie wstąpił jako człowiek materialny. Wszyscy, którzy do nieba poszli, zmienili naturę na duchową. A więc nie ma sensu, aby wierzyć w to, że poszła ciałem. Następną sprawą bardzo ważną, że ona jest orędowniczką. Że ona jest orędowniczką, a więc oręduje za wierzącymi. Apostoł Jan wyraźnie mówi w swoim liście, że jeden jest orędownik i pośrednik Jezus Chrystus. Także również i nie może być ani orędowniczką, ani pośredniczką. Jednym z koronnych dowodów teologów katolickich, że Maria jest tą najważniejszą, to dowód pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdział, 15 wiersz, gdzie jest mowa o niewieście i jej potomstwie i o szatanie. 3 rozdział. Czy ktoś ma może nowy przekład? Nowy przekład Biblii? Proszę przeczytać. 3 rozdział, 15 wiersz.
Ustanowił, jest nowy przekład.
Proszę zauważyć, że w tym miejscu jest powiedziane: ono potrze głowę. Ono. Natomiast Heronim, który tłumaczył na język łaciński, czyli na Wulgatę, Biblię, sprzętnie w tym miejscu dopisał kreseczkę. Ona. Malutka kreseczka zmieniła zupełnie teologię. I teraz katolicy czytają: ona zetrze. A więc bohaterem tutaj nie jest potomstwo jej, ono, tylko ona. Mała różnica? Zasadnicza różnica. I to przyklepali i pozostało i ona potrze głowę. A więc ranga jej urosła zdecydowanie. Żeby nie pozostać jeszcze w tyle, wprowadzono pojęcie, że ona jest również współodkupicielką. Współodkupicielką. Stąd jest ta potrzeba, żeby to uwypuklić. Mianowicie szatan w swojej chytrości podsunął teologowi taką myśl, którą trudno czasem nawet nam się było domyśleć, a mianowicie, że cała zasługa okupu nie polega na śmierci, którą Jezus dokonał na krzyżu, tylko na tym, że On się zgodził być odkupicielem, że jeszcze jako w niebie będący Ojciec proponuje, a On myśli i podejmuje decyzję: tak, zgadzam się. I tu jest Jego zasługa, że On chce się zgodzić być odkupicielem. A dlaczego? Dlatego, że również Maria przez Boga jest pytana: chcesz być matką odkupiciela? I ona znów myśli: tak, zgadzam się. Wobec tego współodkupicielka. Bo odkupiciel za to, że zgodził się, podjął decyzję, aby być odkupicielem, a ona, żeby go urodzić, jest współuczestnikiem dzieła odkupienia. Wobec tego nie jest heresją. Jest to nauką w duchu biblijnym, że ona jest również współodkupicielką. A po co? Żeby znów kolejny argument znaleźć, żeby ją podnieść na ołtarze do uwielbienia. A więc jeszcze nie mają odwagi, żeby wywyższyć ponad papierowo, dogmatycznie, bo to byłoby zbyt oczywiste, jaskrawe i zauważalne. Dlatego na razie wysiłki, żeby równo postawić współodkupicielka. Bo chyba braterstwo wiedzą o tym, że na ostatnim soborze już były wysiłki, żeby ją dołączyć do panteonu Trójcy i żeby była Czwórca Święta. Takie były wysiłki. Niestety nie udało się przeforsować tego i pozostało na Trójcy. Czwórca nie żyje. Więc kult Marii w rzeczywistości zdominował i osobę odkupiciela, i osobę twórcy, bo w rzeczywistości, jak pójdziemy do mieszkań tak zwanych chrześcijan, to będzie widzieli. Obraz czyj? Marii. Czasem i jest Jezus, ale to na mniejszym obrazku. Natomiast zdecydowanie zdominowane kościoły imieniem Marii takie, 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 takie. Tam gdzieś jakieś miejsce takie, takie święte. Kult ostatniego papieża był poświęcony, to znaczy życie poświęcone było: cały jestem Twój. Nie Bogu, Marii. Na przodzie miał tutus tuus i znak M, Maria. Cały jestem Twój. A więc kult Marii osiągnął taki poziom, jaki widzieli.
Do takich samych poziomów, jak była Diana Efeska, jak Isztar, jak inne, kupiła serca i umysły wszystkich. A teraz krótki przegląd historii. To kult, tak jak w Izraelu, uczynił dobrego, mimo tego, że ludzie mówili, że nam się powodzi, jak my jej klatki składamy, ofiary i tak dalej, to nam się powodzi. A co prorok Jeremiasz powiedział? To właśnie z tego powodu jesteście w niewoli. Bo Bóg nie uznaje tego. I chcę krótką, szybką, ekspresową wycieczkę po historii Polski, która przoduje w tym kulcie. Otóż szczególnie można zauważyć, że był tak zwany złoty wiek, w którym protestantyzm w Polsce zaczął dominować i Polska zaczęła rosnąć w siłę od morza do morza. Niestety stało się inaczej, bo pojawił się pewien król, który zaprowadził jezuitów do Polski i skończył się okres rozkwitu. Ale wcześniej, trzecia część Sejmu była wówczas w Polsce protestancka, kiedy był Złoty Wiek. Nie dlatego, żeby procent protestantów był aż tak wysoki, ale dlatego, że katolicka większość nie kierowała się w wyborach bigoterią, lecz kompetencjami kandydatów. W efekcie XVI stulecie przeszło do historii jako okres największej świetności Polski. Do dziś nazywamy to Złotym Wiekiem polskiej kultury. Ważny wkład mieli w tym protestanci tacy jak Mikołaj Rej, Fryczy Modrzewski. Sytuacja zmieniła się w XVII wieku. Za sprawą prowadzonej przez jezuitów kontrreformacji zaczęto w Polsce wypędzać innowierców. Tradycja zajęła miejsce Pisma Świętego. Kult Królowej Niebios, pozycję Zbawiciela, prześladowania zastąpiły tolerancję. Palono polskie Biblię, chrześcijańską literaturę, protestanckie kościoły. Wpływ Słowa Bożego malał, a naród pogrążał się w pijaństwie, korupcji i bigoterii. Kres wolności słowa i myśli wyznania zaowocował w kolejnym wieku rozbiorami Polski. Jedną z przyczyn upadku polskiej tolerancji było sprowadzenie do naszego kraju jezuitów w 1564 roku. Zakon ten powołany do zwalczania reformacji kierował się maksymą. Cel uświęca środki. Zakonnicy przebrani w góralskie guńki podjudzali prosty lud w Krakowie, aby znieważyć i zburzyć niekatolickie kościoły chrześcijańskie i palić Biblię. Wysyłali swe bojówki do innych polskich miast, aby tam dokonywać podobnego rozboju. Jezuici rozwinęli w Polsce swoje szkolnictwo. Początkowo stało ono na niezwykle wysokim poziomie. Z czasem jednak, gdy zabrakło konkurencji ze strony szkół protestanckich, ich szkoły stały się ostoją zacofania. W dużej mierze z nich pochodziła zaściankowa szlachta, która swoim liberą veto blokowała niemal każdą korzystną dla naszej ojczyzny reformę. Wychowanek jezuitów kontrreformacyjnie nastawiony król Zygmunt III Waza przeniósł w 1596 roku stolicę, a w 1611 roku dwór zarażony tzw. protestantyzmem Małopolski do Warszawy. A więc z tego powodu Kraków utracił swoją rolę stolicy, a Warszawa zyskała, żeby w parszywej protestanckiej stolicy nie królował katolicki król. Zanikowi tolerancji religijnej towarzyszył stopniowy upadek gospodarczo-militarny kraju. I tak, w 1612 roku skapitulowała polska załoga na Kremlu. W 1618 roku straciliśmy Słowiańsk, w 1621 Rygę i Inflanty. W 1648 Zaporoże, w 1667 lewobrzeżną Ukrainę, a w 1657 roku zwierzchnąć nad Prusami książęcymi. Zastanawia fakt, że największa dekadencja przypada na czas,
gdy król polski Jan Kazimierz II, Jan II Kazimierz, ogłosił królowę niebios królową Polski. Historyk katolicki Malachi Martin napisał, że zawarty z nią pakt nigdy nie został odwołany ani odrzucony przez naród polski, rząd polski, katolicki czy komunistyczny. Od 1655 roku, odtąd na Polskę spadły trzy rozbiory, przetoczyły się przez nią dwie światowe wojny, dotknęły ją nazistowskie zbrodnie stalinowskie, czystki i inne plagi. Czy chcę powiedzieć, że kult królowej niebios narzucony polskiemu społeczeństwu jest jedyną przyczyną nieszczęść, jakie spadły na nasz kraj? Bynajmniej. Zastanawia jednak, że kraje, które mu hołdują, jak Polska, Hiszpania, Portugalia, Ameryka Łacińska, przez wiele wieków klepały biedę, która ominęła kraje, które odrzuciły kult królowej niebios, jak Wielka Brytania, Niemcy, Skandynawia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone. Przy czym nie chodzi tylko o biedę w sensie ekonomicznym, lecz przede wszystkim w duchowym, gdy o znajomość, chodzi o znajomość Boga i Jego Słowa. Prorok Jeremiasz powiedział ludziom, którzy czcili królową niebios, utrzymując przy tym, że nie przeszkadza im to wciąż wierzyć w prawdziwego Boga. Cytuję słowa Jeremiasza. Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełniliście. Dlatego kraj wasz zostanie obrócony w pustkowie. Stał się przedmiotem klątwy. A więc historia potwierdza, nie musimy do tego nic więcej dodawać, że to, co powiedział prorok Jeremiasz, to czeka również wszystkich tych, którzy Boga postawili na trzecim miejscu, a na pierwszym miejscu kult Marii. To jest biblijny wyrok, to nie jest mój wymysł. A więc mając świadomość tego kultu, abyśmy znali korzenie, przejaw i następstwa. Niech Bóg nas strzeże od tego kultu, ponieważ ubliża majestatowi Boga, a błogosławi tych, którzy służą Mu w duchu i w prawdzie. Amen.